Czyta Reda Haddad.
Sancho słuchał tego wszystkiego z niemałą na dnie duszy boleścią, widząc, że wszystkie jego nadzieje z tytułem wielkorządcy związane zostały omylone i z wiatrem się rozwiały, i że wdzięczna księżniczka Miko Nikoma w Dorotę przemieniła się, zaś wielkolud w Don Ferdynanda. Poczuł wielki żal do swego pana za to, że spał smacznie, wcale nie troszcząc się o to, co się stało. Dorota nie dowierzała jeszcze ciągle swemu szczęściu, myśląc, że to raczej sen niż zjawa. Cardenio i Lucinda również w położeniu swoim rozeznać się nie mogli. Don Ferdynand dziękował niebu za dobro, które go spotkało, i za wyprowadzenie go z tego krętego labiryntu, w którym już nie tylko cześć mógł stracić, ale i zbawienie duszy swojej. Wszyscy przytomni w oberży cieszyli się, że sprawy tak zawikłane i smutne wielce szczęśliwy obrót wzięły. Pleban, jako człowiek roztropny, wszystko odpowiednio zarządził i każdemu szczęścia zdarzonego winszował. Najbardziej jednak radowała się gospodyni, gdyż pleban i Cardenio obiecali, że zapłacą jej sowicie za straty przez Don Quixota wyrządzone. Jeden tylko Sancho był smutny i stroskany, jakeśmy już nadmienili, ze zgaszoną twarzą wszedł do izby swego pana, który się był właśnie ze snu ocknął i rzekł: możesz, wielmożny panie rycerzu posępnego oblicza, spać do woli, nie mozoląc sobie już głowy tym, że masz zabić olbrzyma i wprowadzić na państwo księżniczkę. Wszystko to już się stało i dopełniło. A wcale nie wątpię, odparł Don Quixote. Niedawno stoczyłem z wielkoludem najtęższą i najsroższą bitwę, jaka mi się w całym moim życiu przytrafiła. Jeden okrutny cios mieczem i łeb odwalony od kadłuba walał się po ziemi, a krew tak tryskała obficie, że strumienie jej płynęły niby strumienie wody. Jakby były strumieniami wina czerwonego, powiedzcie lepiej, wasza miłość, odparł Sancho. Gdyż winniście to wiedzieć, jeśli jeszcze dotąd nie wiecie, że wielkolud był bukłakiem, któreście rozpruli, zaś krew 60 kwartami wina czerwonego, co się w tych koźlich skórach zawierały, zaś odrąbana głowa. To ta kurwa, co mnie na świat wydała, a niech diabli wezmą tę całą historię. Co ty bredzisz, wariacie, krzyknął Don Quixote. Czy ci się we łbie pomieszało? Wstań, wielmożny pan, tylko z łoża, rzecze Sancho, a ujrzysz piękną robotę, za którą zapłacić trzeba. Upewnisz się także, że królowa stała się zwykłą białogłową, nazywającą się Dorotą, również i wiele innych rzeczy, co wielmożnego pana zdumieją, zobaczysz. Zaprawdę nie dziwuję się, rzekł Don Quixote, gdyż jak to sobie pewnie przypominasz, zeszłym razem, gdyśmy tutaj byli, rzekłem ci, że wszystko, co się w tym domu dzieje, to zaczarowania i omamienia. Zalicz trudno pojąć, że i dzisiaj może to samo zachodzić. Wierzyłbym temu, odparł Sancho, gdyby kołysanie mnie na derze do tego gatunku omamień należało. Niestety było ono prawdziwe na jawie i rzetelne bez wszystkich czarów. Uważałem dobrze, że karczmarz, który tu jest przytomny, trzymał za jeden róg derę i podrzucał mnie niecnotaż do nieba, najtężej jak tylko mógł, z wielkim staraniem i śmiechem. Gdy się tych samych ludzi poznaje, nie masz w tym żadnych czarów ani omamień, tylko nieszczęście i zły przypadek. Tak dzierżę o tym ja, chociaż głupcem i nędznym grzesznikiem jestem. Pan Bóg to na lepsze przemieni, rzekł Don Quixote. Podaj mi suknię. Niechaj się ubiorę i obaczę te wszystkie zdarzenia i przecierżgnięcia, o których mówisz. Sancho podał mu szaty. Gdy się Don Quixote stroił, pleban tymczasem opowiadał Don Ferdynandowi i wszystkim obecnym o szaleństwie Don Quixota i o osobliwym sposobie, jakiego trzeba było użyć, aby go ściągnąć z ubogiej skały, na którą się udał, by odprawić pokutę z przyczyny poniesionej wzgardy. Pleban także opowiedział im wszystkie przygody, o których mu Sancho doniósł. Mocno się z tego naśmieli i wraz niepomiernie się zdziwili, uznając, że musi być to najdziwniejszy gatunek szaleństwa, który w chorej głowie kiedykolwiek zrodzić się mogło. Teraz, dodał ksiądz, kiedy szczęśliwy traf, który Dorotę spotkał, jest na przeszkodzie do kończenia dzieła, trzeba spróbować innego wynalazku, aby Don Quixota do domu sprowadzić. Cardenio ofiarował się to samo ułożenie dalej prowadzić, z tym, że Lucinda miejsce Doroty zastąpi. Nie, nie, rzekł Don Ferdynand, pragnę, aby Dorota sztuczkę swoją przywiodła do skutku. Rad przyczynię się do uzdrowienia tego nieboraka rycerza, zwłaszcza, że dom jego niedaleko tego miejsca się znajduje. Nie dalej jak 2 dni drogi stąd. Choćby i większy kawał drogi był, przebiegłbym ją chętnie, by tak zacnego dokonać uczynku. W tym trakcie Don Kichot wszedł do komnaty, uzbrojony od stóp do głów, cały swój rynsztunek, z uszkodzonym mocno hełmem Mambrina na głowie, z tarczą na ramieniu i z dzidą czy kopią w ręku, na której dumnie się opierał. Zdumieli się tym dziwacznym wyglądem Don Kichota wszyscy przytomni. Patrzyli czas niemały na tę twarz długą, półłokciowatą, prawie suchą i żółtą, na zbiór broni osobliwy i jego postawę stateczną. Trwali w głębokim milczeniu, czekając, co im Don Kichot powie. Ów, obróciwszy oczy ku Dorocie, rzekł z wielką dostojnością w głosie. Dowiedziałem się od mego koniuszego, piękna damo, że wysoki wasz stan w niwecz się obrócił, a wielkość wasza dymem się stała jeno, gdyż z królowej, którą być zwykłyście, zwyczajną się stałyście panną. Jeśli to się stało z nakazu ojca waszego króla, czarnoksiężnika, który obawiał się może, iż nie będę w stanie dać wam potrzebnej i należnej pomocy, to powiem wam, że rodzic wasz tyle nawet nie wiedział, że 4 a 4 to 8 i że mało wiadomy był rycerskich dziejów. Gdyby je czytał i rozważał z taką pilnością i usilnością, jak ja to czyniłem, na każdym kroku byłby się mógł przekonać, że siła rycerzy o mniejszej znakomitości niż, nie chwaląc się ja, dokazali dzieł trudniejszych. Nie jest to znów tak trudno pokonać olbrzymka, choćby nie wiem, jak hardym był. Nie ma jeszcze kilku godzin, jak się z nim zmierzyłem i zmilczę raczej, abyście nie rzekli, że kłamie. Jednak czas, który wszystko podaje na jaśnie, opowie wam o tym wówczas, gdy najmniej się tego będziecie spodziewali. Zmierzyliście się z 2 bukłakami od wina, a nie z wielkoludem, rzekł gospodarz. Don Ferdynand nakazał mu, aby milczał i nie przerywał pod żadnym pozorem mowy Don Kichota, który tak rzecz swoją dalej prowadził. Na ostatek powiedzieć wam pragnę, wysoka i ojcowizny swojej wyzuta pani, że jeśli rodzic wasz dla tej przyczyny, o jakiej mówiłem, osobę waszą winną postać przemienił, to w niczym wiary mu nie dawajcie, nie masz bowiem na świecie takiego niebezpieczeństwa, którego bym szpadą moją nie przemógł i drogi sobie skroś wszystkich hazardów nie otworzył. Orężem tym zdjąwszy nieprzyjacielowi waszemu łeb z karku, koronę państwa waszego z powrotem na głowę waszą włożę, zaledwie kilka dni upłynie. Tutaj zamilkł Don Kichot, czekając, co mu księżniczka odpowie, która wiedząc już, że Don Ferdynand ułożony zamysł dalej prowadzić postanowił, dopóki Don Kichot do domu odwieziony nie zostanie, z wielkim wdziękiem i powagą rzekła. Ktokolwiek powiedział wam, dzielny rycerzu posępnego oblicza, że ja przemienioną zostałam i że stan mój w jakiś inny stan się przedzierzgnął, nierzetelną i kłamliwą powieść wam oznajmił, gdyż jako żywo jestem tą samą, którą byłam wczoraj. Nie neguję, że pewną odmianę sprowadziły szczęśliwe losy, które mnie spotkały, najlepsze, jakich tylko sobie życzyć mogłam. Nie przeszkadza to jednak wcale temu, abym nie była tą samą i taką, jakoś mnie widział i abym nie miała żywić pragnienia, które zawsze żywiłam, a które jest, że chcę użyć mężności i dzielności niezwyciężonego ramienia waszego. Racz więc, mości rycerzu, oddać sprawiedliwość temu, co mnie spłodził. Powróć mu cześć swoją i nie chciej wątpić, że był to człowiek roztropny i objaśniony, gdyż dzięki swojej uczoności wynalazł łatwy i niezawodny środek zaradzenia nieszczęściu memu. Mocno w to wierzę, że za waszym jeno powodem spotkał mnie ten los szczęsny, z którego teraz się cieszę. Że szczera prawda jest w słowach moich, niechaj przyświadczą ich moście tutaj przytomni. Co nam do czynienia zostaje, to abyśmy jutro w dalszą drogę ruszyli, gdyż dzisiaj zaledwie mały kęs drogi ujechać byśmy mogli. Co się zaś tyczy szczęśliwego uskutecznienia tego dzieła, zostawiam to Bogu i dzielności ramienia waszego. Tak rzekła roztropna Dorota. Don Kichot, usłyszawszy jej słowa, obrócił się do Sanczy i z oznakami wielkiej kolory rzekł. Jesteś, Sancho, największym w całej Hiszpanii arcyszelmą. Rzeknij mi powsinogo i ladaco, czyś nie powiedział mi przed chwilą, że księżniczka przedzierzgnęła się w zwyczajną pannę zwaną Dorotą i że głowa, którą jak mniemam zdjąłem olbrzymowi z karku, to jest ta nierządnica, co cię na świat wydała? Do tych oznajmień tyleś jeszcze bredni i wymysłów przydał, że w największe pomieszanie, jakiego kiedykolwiek w życiu doznałem, mnie wprowadziłeś. Do kroćset! Tu podniósł oczy do góry i zębami zazgrzytał. Sprawiłbym ci ja łaźnię i tak oporządził, abyś stał się przykładem dla wszystkich kłamliwych giermków, którzy będą jeszcze kiedyś służyli błędnym rycerzom. Może by to szczypty rozumu ich mózgom przyczyniło. Nie gniewajcie się, wasza miłość, odparł Sancho. Możem się i pomylił co do odmiany stanu jej mości księżniczki Miko nikomu, ale co do łba wielkoluda, raczej rozprutych bukłaków, to jestem pewien, że krew była winem czerwonym. Podziurawione koźle skóry leżą jeszcze chwalić Boga u wezgłowia wielmożnego pana. A czerwone wino całe jezioro w izbie uczyniło. Jeśli mi teraz nie uwierzycie, zapewne to będziecie mieli nim się jaja ugotują. Chciałem rzec, gdy gospodarz przyjdzie domagać się zapłaty za wyrządzone szkody. Cieszę się z całej duszy, że królewna jej mości nie odmieniła stanu. Mam w tym mój zysk, większy niż kto bądź. Jesteś jawny głupiec, Sancho, zawołał Don Quixote. Zawrzyj już tę mowę niedorzeczną. Dość na tym, rzekł Don Ferdynand, nie mówmy już więcej, ponieważ księżniczka chce, abyśmy dla późnej pory podróż naszą do jutra odłożyli. Niechaj tak będzie. Wieczór dzisiejszy na miłych pogwarkach spędzimy, zaś jutro, skoro świt, ruszymy w drogę za panem Don Quixotem, aby być świadkami jego wielkich i niezrównanych czynów, których dokona w sławnym przedsięwzięciu, co je do skutku doprowadzić umyślił. To ja wam, odparł Don Quixot, służyć i towarzyszyć będę. Teraz zaś dank wam składam za okazany mi fawori za dobre o mnie rozumienie. Starać się będę, aby go nie zawieść, choćby mi życiem nadłożyć przyszło, albo i więcej jeszcze kosztować miało. Don Quixote i Don Ferdynand zaczęli się w dworностях i oświadczeniach chęci wzajemnych przesadzać, acz przerwało im to pojawienie się pewnego podróżnego, który w tej chwili wszedł do oberży. Uznali po sukniach, że jest to chrześcijanin, który świeżo z kraju Maurów powrócił. Ubrany był w kabat, sukna niebieskiego, o krótkich połach, półrękawach i bez kołnierza. Spodnie były takoż z niebieskiego sukna, a biretek podobnego koloru. Na nogach miał ciżemki brunatnej barwy, mauretański bułat wisiał na tymblaku. Wkrótce po nim zajechała przed karczmę na ośle białogłowa, po mauretańsku ubrana, z zasłoniętą twarzą. Pod zasłoną widać było czepek z brokatu. Miała na sobie luźny płaszcz turecki, który ją od głowy do stóp okrywał. Mąż miał wygląd czerstwy i piękną postać, śniadą twarz, długie wąsy i brodę starannie utrzymaną. Był to człowiek około 40 lat mający. Pozór jego był taki, że jeśli by bogaciej był ubrany, można by było mniemać, że to człowiek znaczny i dobrego urodzenia. Wszedłszy do karczmy, zażądał osobnej izby. Zdało się, że nie w smak mu to bardzo poszło, gdy usłyszał, że wolnej w całym gościńcu nie masz. Zbliżywszy się do tej, która z ubioru zdawała się być Maurytanką, objął ją w pół i na ziemię z osła ssadził. Lucinda, Dorota, gospodyni, jej córka i Maritornes, zdjęte ciekawością ubioru, którego nigdy nie widziały, otoczyły Maurytankę. Zawsze wdzięczna i dworna i roztropna Dorota, której się wydawało, że zarówno cudzoziemka, jak ten, co ją przywiódł, zmartwili się bardzo brakiem wolnej komnaty, rzekła: nie turbujcie się, pani, zbytnio niewygodami i brakami, na jakie się tutaj natkniecie. Rzecz to zwyczajna, że karczmy wiejskie zbytnio wygody nie obfitują. Jeśli dozwolicie jednak, abyśmy wszystkie pospołnoc legowały, tu na Lucindę wskazała, może przyznacie, że w trakcie całej swojej podróży trudniej by było znaleźć miejsce, gdzie by was milej przyjęto. Tajemnicza białogłowa nic na to nie odpowiedziała. Powstała tylko z krzesła, na którym siedziała, i skrzyżowawszy na piersiach ręce, pochyliła głowę i zgięła całe ciało w ukłonie na znak, że dziękuję. Po jej milczeniu poznały, że musi być Maurytanką i że chrześcijańskim językiem mówić nie umie. Wtem nadeszła niewolnica, która była czym innym dotąd zatrudniona. Widząc, że wszystkie białogłowy otoczyły tą, z którą przybyła, a która nic na zapytanie nie odpowiadała, rzekła: mości panie, ta młódka zaledwie trochę mój język rozumie, mówić zaś umie jeno językiem swego kraju. Oto dlaczego nie odpowiedziała, ani odpowiedzieć na zapytania nie mogła. O nic jej nie pytamy, odparła Lucinda, jeno jej nocleg wspólny ofiarujemy, obiecując trochę użyczyć miejsca i wygód, na jakie tylko okoliczności dozwolą, z tą dobrą, a życzliwą wolą, jakiej po nas wymaga ugoszczenie cudzoziemców, zwłaszcza jeśli osobą, której usługi się ofiaruje, jest białogłowa. Całuję ręce wielmożnej pani, odparła niewolnica. Za nią i za siebie dziękuję za fawor, który mnie spotyka. Tym bardziej, że w takiej okoliczności od osób tak zacnych, jak na to wygląd wskazuje, jak i doświadczonej przeto. Czy ta dzieweczka jest chrześcijanką czy mauretanką? Bo i w sukniach i milczeniu wnosić można, że nie jest taką, jakbyśmy chciały, aby była. Mauretanką jest z ubioru i z oblicza, ale chrześcijanką w duszy i sercu, gdyż usilnie pragnie wiarę prawowierną przyjąć. Zaliż nie jest chrzczona? Spytała znów Luzinda. Nie, nie miała sposobności jeszcze uczynić tego, odkąd opuściła Algier, swój kraj rodzinny. Nie zagrażała jej nigdy śmierć tak bliska, abyśmy musieli chrztu świętego nad nią dopełnić, bez uprzedniego poznania wiary naszej tajemnic i obrządków, czego od nas święta matka nasza Kościół wymaga. Atoli, gdy Pan Bóg dozwoli, wkrótce ochrzczona będzie tak uroczyście, jak tego stan jej wymaga, znacznie wyższy niż to suknie jej i moje okazują. Ta mowa pobudziła ciekawość wszystkich przytomnych do wiedzenia się, kim była ta mauretanka i niewolnica, ale nikt ich na ten czas indagować nie chciał, wiedząc, że raczej trzeba im pozwolić w czasu zażyć, niż turbować ich zapytaniami o minione losu koleje. Dorota wzięła młódkę za rękę, posadziła ją przy sobie i poprosiła, aby welon z twarzy zdjęła. Mauretanka spojrzała na niewolnika, jakby dowiedzieć się chciała, czego od niej żądano i co miała uczynić. Rzekł do niej coś po mauretańsku, iż te damy życzyły sobie, aby podniosła zasłonę z twarzy i zalecił, aby to wypełniła. Wówczas uniosła welon i ukazała twarz tak urodziwą, że Dorota znalazła ją urodziwszą od Lucindy, a Lucinda kształtniejszą od Doroty. Wszyscy przytomni uznali, że jeśli ktoś dla swej urody z tymi obiema w paragon wchodzić może, to jeno tylko mauretanką. Nawet i tacy się znaleźli, co sądzili, że nad nimi góruje. Ponieważ wdzięk piękności ma ten przywilej, że duszę zjednuje i przychylność budzi. Wtedy każdy zaraz zapragnął usłużyć i przymilić się czymś mauretance. Zapytał niewolnicę, jak ona się zowie. Odparła, że Leila Zoraida. Mauretanka, usłyszawszy te słowa, pojęła, o co Don Ferdynand niewolnicę pytał i zawołała prędko zatroskanym głosem i z wielkim wdziękiem.
Nie, nie Zoraida, Maria, Maria, dając do poznania, że się nazywa Maria, a nie Zoraida. Te słowa z tak widocznym wzruszeniem przez mauretankę wypowiedziane miały ten skutek, że niektórym z przytomnych łzy w oczach błysnęły, a zwłaszcza kobietom, które już z przyrodzenia większe serca mają i bardziej do litości skłonne. Lucinda ściskała serdecznie piękną mauretankę, mówiąc – tak, tak, Maria, Maria! A ona odparła – tak, Maria, Zoraida Makania, co oznacza nie Zoraida. Tymczasem noc zapadła. Gospodarz, słuchając zleceń, jakie wydali towarzysze Don Ferdynanda, zatroskał się o to, aby wieczerza jak najlepiej wypadła. Gdy już stosowna pora nadeszła, wszyscy zasiedli do stołu tak długiego, jakby z refektarza pochodził, w oberży nie było okrągłego ani kwadratowego stołu, za którym pierwsze miejsce Don Quixotowi zostawili, a liści on wzdragał się je zająć. Domagał się także, aby księżniczka Mikonikoma pod jego opieką pozostająca przy jego boku usiadła. Zoraida i Lucinda podle niej zasiadły, zaś naprzeciw nich Don Ferdynand, Kardenio, później niewolnica i inni przytomni. Pleban i Balwierz blisko dam miejsca zajęli. Wieczerzali wesoło, a wesołość ta jeszcze się zwiększyła, gdy ujrzeli, że Don Quixot, przestawszy jeść, mówić począł, tym samym duchem natchniony, który go pobudził do wypowiedzenia długiego dyskursu, gdy z owczarzami wieczerzał. O, zaprawdę, mości panowie, skoro się dobrze zważy, przyznać trzeba, że ludzie profesją błędnego rycerstwa się parając wielkim i nadzwyczajnym się napatrzą rzeczom. Przyznajcie, wielmożni państwo, rzetelnie, że wśród żyjących nie masz takiego, kto by wszedłszy teraz do tego zamku i widząc nas tak, jak tu zgromadzeni siedzimy, mógł odgadnąć, że jesteśmy w samej rzeczy tymi, którymi jesteśmy. Kto by się domyślił, że ta dama obok mnie się znajdująca jest wielką królewną, jak o tym wszyscy wiemy, ja zaś rycerzem posępnego oblicza, którego imię w ustach sławy nieustawnie dźwięczy. czyliż można powątpiewać zatem, że sztuka rycerska i orężnej zabawy ćwiczenie nie przenosi tych wszystkich sztuk i zabaw, które człowiek wynalazł? W tym większej trzeba je mieć estymie, że człowiek je sprawujący na największe niebezpieczeństwo jest wystawiony. Niechajże nie ważą mi się utrzymywać przeciwnie, że biegłość w piśmie przed szermierstwem orężnym przodek bierze. Odpowiem im, że nie wiedzą, co prawią, choćby nie wiem i kim byli. Racje, którą ci ludzie przywodzą i argumenta, na których się zasadzają, takie są, że trudy umysłu górują nad trudami cielesnymi i że rycerskie rzemiosło nosicieli brzemion, czyli tragarzy, którym jeno barczystych pleców trzeba i jakby nam wojenną profesją się parającym nie były znane czyny, które aby były uskutecznione bystrego i wielkiego wymagają umysłu. Jakby wódz na czele wojska stojący albo obrońca oblężonego miasta nie musiał równie umysłu, jak i ciała trudzić. Zaliż siłą i zdolnością cielesną można zgadnąć zamysły nieprzyjaciół, ich fortele, ja proszę, i przewidzieć każde niebezpieczeństwo, które zagraża. Rzeczy te tylko rozumem się uskuteczniają i ciało w tym trudzie żadnego nie bierze udziału, gdyż już wtedy niewątpliwą jest rzeczą, że oręż, jak i pismo równie bystrego umysłu wymaga. Rozeznajmy teraz, który umysł więcej się zatrudnia, czy rycerza, czy też człowieka biegłego w piśmie. To się łatwiej poznać da, gdy dowiemy się, ku jakiej mecie każdy z nich mierzy i do jakiego celu dąży. Ów zamysł bowiem większej czci jest godzien, który ma cel szlachetniejszy. Cel pism, a nie mówię o pismach świętych, które to przed się biorą, aby duszę do nieba prowadzić, z takim bezkresnym celem, jak ten żadnego innego porównywać nie można. Cel pism tedy taki jest, że sprawiedliwość ma bez największej szafarzyć pomyłki tak, aby każdy miał, co mu się należy i aby dobre prawa w powszechnym były zachowaniu. Cel to ani chybi podniosły, wysoki i wielkiej pochwały godny. Nic takiego wszakoż wysławiania, na jaki zasługuje ten, ku któremu się rycerskie ściąga powołanie. Ma ono za swój przedmiot i za swój cel pokój, najwyższe dobro, jakiego tu na ziemi ludzie żądać mogą. Pierwsze dobre nowiny, które świat i ludzi doszły, były te, co jeśli anieli zwiastowali tej nocy, która naszym dniem była. Serafinowi śpiewali wączas, sława Bogu Najwyższemu na niebiosach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Pozdrowienie zaś, którego Najwyższy Władca Nieba i Ziemi uczniów swoich nauczył, aby je wypowiadali do domów wchodząc, takie było: pokój temu domowi. Albo ili inaczej: udzielam wam pokoju mego, w pokoju was moim ostawiam, niech pokój mój będzie z wami. Zaprawdę klejnot to jest i skarb najszacowniejszy, którego nam udzieliła i który pozostawiła dłoń taka, klejnot, bez którego nie byłoby żadnego dobra na ziemi ani na niebie. Ten pokój jest więc prawdziwym celem wojny. Ustanowiwszy zatem tę prawdę, że celem wojny jest pokój i że dlatego wyższy jest on nad cel pism i nauk, obaczmy teraz, jakie są trudy człowieka, co się piórem para i człowieka, co orężem szermuje, aby rozstrzygnąć, który z tych trudów większy jest. Don Quixote prowadził swój dyskurs tak kształtownie i udatnie, że żaden z tych, którzy go słuchali, za szaleńca wziąć go nie mógł. Przeciwnie, jako że większość przytomnych była to szlachta, której rycerskie rzemiosło obce nie jest, więc też słuchali go z wielkim ukontentowaniem. On zaś mówił dalej: powiadam tedy, że różne prywacje i mizerie, które człowiek zawołany w piśmie znosić musi, takie są. Nade wszystko ubóstwo, nie dlatego, aby wszyscy biedni być mieli. Biorę jeno w kasus niedostatku w najmniej przychylnej kondycji. A skoro już o ubóstwie mówi, nie trzeba mi niczego o przeciwnych przydawać losach, uznając, że ten, co biedę cierpi, największe dopusty wrażej fortuny znosi, gdy kto jest biedny, wszelkiego dobra na tym świecie jest zbyty. Niedostatek ów znosi pod różną postacią, bądź to jako głód, bądź jako zimno przenikliwe, bądź jako goliznę, bądź też jako to wszystko pospołu. A czy bieda ta nie jest nigdy tak wielka, aby jeść nie miał, chociaż nieraz się przytrafia, że się posila już po stosownej na posiłek porze i chociaż jada jedno odpadki ze stołu bogaczy. Najtwardszą nędzą dla ludzi uczony jest, jak oni to mówią, chodzić za zupą. Nie brak im także piecyka albo kąta na kominie, który, jeśli dobrze nie grzeje, wszakoż uczucie zimna złagodzić może. Na ostatek śpią zawsze pod kołdrą. Nie chcę się tu nad rzeczami bagatelnymi zbytnio szerzyć, jak na ten przykład nad brakiem koszul i butów, nad przyodziewkiem porwanym, jakżeż oto dziur pełnym. Nie chcę też mówić, że zwykli się opychać się żarłocznie, gdy im fortuna jakąś ucztę zdarzy, także później aż na niestrawność chorzeją. Tą drogą, tak trudną i przeciwnościami najeżoną, potykając się, padając, przenosząc się i znów padając, dochodzą do zamierzonego celu. Widzieliśmy ich niemało i jak przebrnąwszy przez wszystkie mielizny, minąwszy wszystkie Scylle i Charybdy, jakby niesieni na skrzydłach przychylnej fortuny byli, widzieliśmy ich, powiadam, jak zasiadłszy na miejscu podwyższonym, rozkazywali światu i nim rządzili. Głód ich stał się sytością, zimno, co im po kościach chodziło ciepłem, golizna pięknymi szatkami przykryta została, a sen na twardej ławie zmienił się na spoczynek w łożnicy, na płótnach z Holandii, suknach z Damaszku. Nagroda to słusznie zasługę ich spotykająca. Ale gdy się ich znoje, na tych sztych z trudami rycerza wysadzi, widać, że w tyle pozostaną, jak to zaraz zobaczymy.
Czyta Reda Haddad.